przeżywamy w ramach oktawy Bożego Narodzenia niedzielę ku czci świętej rodziny. I w tych świętych dniach oktawy Bożego Narodzenia przychodzimy do szopki, aby wpatrywać się w to, co tam widzimy. A cóż widzimy? Dziecię, pochyloną nad nim matkę i ojca Józefa. Widzimy świętą rodzinę Jezusa, Maryi i Józefa. Widzimy tajemnicę, która nas zdumiewa, bo święty Jan Apostoł pisze, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Co więcej, to Słowo, które stało się ciałem, zamieszkało w ludzkiej rodzinie. Bóg nie tylko zechciał stać się człowiekiem, ale wszedł w historię ludzkości poprzez rodzinę. Bóg chciał mieć rodzinę. Jak wielką wartość w oczach Bożych ma rodzina. Sięgnijmy do Księgi Rodzaju, do opisu stworzenia człowieka, do tego dramatu, jaki się rozegrał tam w raju, gdzie człowiek przebywał twarzą w twarz z Bogiem, ale jednak uległ szatańskiej pokusie, zbuntował się i został wyrzucony z raju, wyrzucony z tej bliskości z Bogiem, bo sam odciął się przez nieposłuszeństwo od Boga. I Adam i Ewa usłyszeli przykre słowa, że będą musieli umrzeć, że w jakimś sensie ich praca będzie ciężarem i trudem, że narodzenie człowieka będzie dokonywać się w bólach i całe życie będzie naznaczone pożądaniem. I można powiedzieć, że pierwsi ludzie zostali ukarani, ale zauważmy, ani jedno słowo Bożej kary nie dotyczy ich więzi jako pierwszych małżonków, jako pierwszych rodziców. Bóg nigdy w żaden sposób nie podważył świętości i ważności więzi mężczyzny i kobiety, małżeństwa, rodziny. Co więcej, stając się człowiekiem, właśnie rodzinę wybrał za naturalne środowisko spełnienia Bożych planów. Nie jakąś wspólnotę, nie jakiś ruch, nie jakąś partię, ale rodzinę. Bo rodzina jest kolebką ludzkości. To od jakości rodziny zależy to, jaki będzie naród, jakie będzie państwo, jakie będzie społeczeństwo. Święty Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że przyszłość ojczyzny i Kościoła idzie przez rodzinę. Przyszłość ojczyzny i Kościoła idzie przez rodzinę. Jaka będzie rodzina, taka będzie ojczyzna, taki będzie naród, takie będzie społeczeństwo. Czy możemy się zatem dziwić, obserwując to, co się dzieje w świecie, że atakuje się rodzinę, że próbuje się wypaczyć sens życia rodzinnego poprzez tworzenie homozwiązków, poprzez przejmowanie ról wychowawczych rodziny poprzez różne instytucje do tego nieuprawnione, że się ośmiesza wartość rodziny, że rodzinie się odbiera prawa i możliwości finansowe, że się atakuje władze państwowe i rząd, który właśnie chce ratować i wspierać rodzinę, choćby poprzez finansowe zabezpieczenia. Toczy się walka, zaciekła walka o rodzinę, o tę kolebkę ludzkości, o kolebkę narodu i państwa. To sanktuarium związany jest tak mocno z wydarzeniami patriotycznymi, z Wiktorią Wiedeńską, ale i z wieloma innymi wydarzeniami, chociażby z ostatnich dziesięcioleci, z okresem zaborów. Warto więc zauważyć w kontekście dzisiejszego święta, świętej rodziny, gdzie przetrwała państwowość, gdzie przetrwała polska kultura, polski język, wiara polskiego narodu, kiedy nie było państwa, bo było rozdarte poprzez trzech zaborców. Te wszystkie wartości, które teraz pozwalają nam istnieć jako dumnemu narodowi, przetrwały nie gdzie indziej, lecz właśnie w rodzinie, w polskiej rodzinie, która się modli, która jest sobie wierna, która pielęgnuje wartości narodowe, historyczne, kulturowe, która mówi do siebie językiem miłości. Siostry i bracia, więc w liturgii chcemy szczególnie zapatrzeć się w przykład świętej rodziny. I kiedy w tym szczególnym okresie Bożego Narodzenia przychodzimy do szopki, wpatrujemy się w świętą rodzinę. Zechciejmy choć przez chwilę zatrzymać się nad każdą z tych trzech wielkich postaci. Oto dziecię Jezus, wcielony Bóg. Dziecię, o którym ewangelista pisze, że rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. To wzór dla wszystkich dzieci, wzór niedościgniony. Bóg Stwórca staje się dzieckiem bezbronnym, całkowicie skazanym na jego rodziców, na jego opiekunów, ale jednocześnie dzieckiem niezwykle ufnym, a przy tym posłusznym. Bo przypomnijmy sobie inne wydarzenie opisywane przez tego samego ewangelistę Łukasza, kiedy 12-letni Jezus przychodzi do świątyni zgodnie ze zwyczajem, jaki wtedy panował, i zagubił się gdzieś. I kiedy go po trzech dniach niemal zrozpaczeni Józef i Maryja odnajdują, kiedy siedzi i rozmawia z uczonymi w piśmie, dyskutuje z nimi, a oni są pełni podziwu dla mądrości tego dziecka, na pełne wyrzutu wręcz pytanie: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Czemu nas zostawiłeś? Wprawiłeś nas w kłopot. Co Jezus odpowiada? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach Ojca? Boże dziecię ma świadomość, że ma być w sprawach Ojca, że ma wypełniać wolę Boga, nie własne kaprysy, nie własne projekty na życie, ale wolę Boga. Jezus jest konsekwentny w realizacji tej deklaracji, że przyszedł wypełnić wolę Boga. Dla każdego dziecka to cenna lekcja, że kiedy się tworzą marzenia, kiedy człowiek myśli, młody człowiek myśli o swojej przyszłości, o swoim życiu, podobają mu się różne projekty na życie, powinien przede wszystkim jednak mieć na względzie przykład Jezusa, który chce pełnić wolę Boga, szuka woli Bożej, nie swojej. A więc posłuszeństwo nade wszystko Bogu, ale posłuszeństwo także swoim rodzicom, szacunek wobec własnych rodziców. Czwarte przykazanie mówi: czci, szanuj ojca i matkę. Nie mówi tylko o posłuszeństwie, bo można być posłusznym ze zlęku, z nienawiści, dla świętego spokoju, ale nie szanować. Dzisiejsze Słowo Boże tak wiele mówi o szacunku wzajemnym w rodzinie. Szacunku syna do ojca, choćby ojciec rozum stracił. Syrach mówi, szanuj swojego ojca, choćby rozum stracił. Ale jednocześnie mówi też i do ojców, szanujcie własne dzieci, nie wprawiajcie ich w zakłopotanie postępne. Dalej, wpatrując się w żłóbek, nasz wzrok kieruje się ku Maryi, czczonej tak bardzo w tym miejscu. Maryja niepokalana, Maryja dziewica, dziewicza matka, która w chwili zwiastowania, rozpoznając wolę Bożą, mówi: Fiat, niech mi się stanie, oto ja, służebnica pańska. W innym miejscu święty Łukasz aż dwukrotnie podkreśla, że Maryja wszystkie te wydarzenia związane z zwiastowaniem, z wcieleniem, z narodzeniem Jezusa, wszystkie te rzeczy rozważała i zachowywała w swoim sercu. Więc była osobą rozmodloną, medytującą nad Bożymi sprawami, zachowującą wszystkie te Boże sprawy w swoim sercu. To wspaniały przykład dla kobiet, o których święty Jan Paweł pisał w liście Mulieris Dignitatem z 1988 roku, że są obdarzone geniuszem kobiety. Geniusz kobiety to ta szczególna wrażliwość kobiety na człowieka. To ta szczególna wrażliwość na miłość. Kobieta, jak pisał Jan Paweł II, jest tą, która potwierdza siebie w tym, że kocha i jest kochana. Ale najpierw kocha, obdarowuje miłością. Choć czasem nie zawsze miłością odwzajemnioną. Nie złorzeczy, nie przeklina, nie denerwuje się, ale kocha. Choć czasem cierpi. To jest wzór. Maryja jest wzorem dla każdej kobiety w czystości serca, w łagodności, w rozmodleniu, tak jak Maryja. A nade wszystko w pokornej służbie o sobie powiedziała: oto ja, służebnica pańska. I wiele by można mówić o wzorczości Maryi dla współczesnej kobiety. Zechciejmy jednak zauważyć trzecią postać, chyba najczęściej pomijaną, ilekroć patrzymy w żłóbek, mianowicie święty Józef. Bardzo często świętego Józefa przedstawia się w sposób karykaturalny, wyrządzając mu wielką krzywdę. Przedstawia się go bowiem jako sędziwego starca, z wielką pasterską laską, przygarbionego w tym pochyleniu nad żłóbkiem. To fałszywy obraz świętego Józefa. Święty Józef był młodym, silnym, zdrowym mężczyzną. Bo jak sobie wyobrazić sędziwego starca, który pośrodku nocy przez pustynię wędruje z matką i maleńkim dzieckiem przez kilkaset kilometrów do Egiptu? To średniowiecze, nie bardzo mogąc wyobrazić sobie, jak Maryja zachowuje dziewictwo w obecności młodego mężczyzny, wolała go przedstawiać jako sędziwego starca. Według współczesnych kryteriów moralności właśnie taki związek sędziwego starca z kilkunastoletnią młodą kobietą jest wręcz gorszący. Tymczasem to młode małżeństwo jest dziewicze, jest szlachetne, jest piękne, jest świadome, że służy wielkiej Bożej sprawie. Służy zbawieniu ludzkości, zbawieniu świata. Święty Józef miał tego głęboką świadomość. Rzecz ciekawa, jak zauważa znowu święty Jan Paweł II w Adhortacji Redemptoris Custos o świętym Józefie, święty Józef nie wypowiedział żadnego słowa. Ewangelie nie notują żadnego słowa, które wypowiedział Józef. Natomiast w 18 zdaniach na jego temat przede wszystkim mówią o jego czynach, o jego postawie. To wspaniały przykład do naśladowania dla wszystkich mężczyzn, zwłaszcza młodych. Po pierwsze, święty Józef jest wzorem wierności. Kiedy cała ta sytuacja z poczęciem, zanim zamieszkali razem, Maryja stała się brzemienną, wyszła na jaw. Józef, choć miał prawo oskarżyć Maryję o zdradę, o niewierność, wolał się wycofać. Wolał wziąć na siebie całą winę. Tak bardzo ją kochał, tak bardzo ją szanował. Choć taka sytuacja godziła w jego dobry imię. Dalej, jak bardzo święty Józef jest wyczulony na Boże natchnienia. Kiedy nosi w sobie tą wielką rozterkę, potrafi usłyszeć głos Boży, kiedy anioł we śnie mu daje polecenia. Jest posłuszny głosowi Bożemu. Jest człowiekiem odważnym, ale jakże ufnym w Bogu. Uciekając przed nienawiścią Heroda, bierze Maryję i dziecię pośrodku nocy i idzie przed siebie jak Abraham. Idzie w nieznane. Jaka wielka odwaga tego człowieka. Jego wierność wobec małżonki i dziecięcia. Odpowiedzialność. Dalej, kiedy ustąpiło prześladowanie Heroda, Józef znowu, kierując się głosem Bożym, bierze matkę i dziecię i powraca do Nazaret. Choć tam w Egipcie na emigracji żyłoby mu się z pewnością dużo łatwiej, dużo lepiej, zasobniej. Święty Józef uczy nas patriotyzmu. Najpierw, mimo że Maryja jest już bliska rozwiązania, udaje się z Nazaret do Betlejem około 110 km na osiołku, pieszo. Wtedy nie było przecież samochodów. Byli bardzo ubodzy. I mimo że wielki trud wędrowania, przybywają do Betlejem, aby dać się zapisać, aby ich mające się urodzić dziecko miało potwierdzoną tożsamość przynależności do królewskiego rodu Dawida. Można powiedzieć, Józef mógł sobie to darować, bo i tak wtedy to nie miało już większego znaczenia. A jednak chciał, aby jego syn, przybrany syn, miał królewską tożsamość. Kiedy potem wraca z Egiptu do Nazaret, chce, aby Jezus już jako kilkuletni chłopiec być może, aby miał zakorzenienie w rodzimej kulturze. Człowiek, który jest wierny swoim korzeniom, uczy nas patriotyzmu. I jeszcze jeden rys bardzo znamienny świętego Józefa, oprócz pracowitości, oprócz wierności pracy, to właśnie wspomniany fakt, że Ewangelie nie notują żadnego słowa, jakie wypowiedział Józef. Zapewne coś mówił. Ale Ewangelie podkreślają jego czyny. To wspaniały przykład dla współczesnych mężczyzn. Uczenia się milczenia, ale nie milczenia pełnego grozy, pełnego nienawiści, buntu, zawziętości. Milczenia, które jest modlitwą. Milczenia, które jest szacunkiem dla samego siebie. Milczenia, które jest kontemplacją tych wielkich tajemnic, w których człowiek uczestniczy. Jak wiele współczesny mężczyzna może nauczyć się od świętego Józefa. Będąc za granicą, to tu, to ówdzie, polskich mężczyzn natychmiast na ulicy rozpoznaje się po czym? Po wulgarnym, parszywym języku. Po złorzeczeniach, po bluźnierstwach. Zwróćmy na to uwagę, jakim my mówimy językiem wulgarnym, plugawym. Młodzi i starzy mężczyźni, już dzieci takim mówią językiem. Nikt na to nie zwraca uwagi. Święty Józef uczy nas godności mężczyzny. Prawdziwy mężczyzna wypowiada się w swoich czynach szlachetnych, a nie w wulgarnym języku. Tego uczymy się od świętego Józefa. Siostry i bracia, to tylko niektóre punkty, które niech ukierunkują nasze myślenie o świętej rodzinie, która niech stanie się wzorem, inspiracją do naśladowania przez nas w naszych rodzinach. Dzisiejsza niedziela, ostatni dzień roku, Sylwester, zwykle kojarzony z zabawą, z rozrywką i z grzeszeniem, niech będzie dla nas okazją do bilansu, do podsumowania. Jakie było nasze życie rodzinne w minionym roku? Za kilkanaście godzin rozpoczyna się nowy 2018 rok. Jakie zatem będzie nasze życie rodzinne w nowym roku? Co należałoby zmienić? Co poprawić? Jaką lekcję wyciągnąć z tego, co widzimy w szopce, z obrazu świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa?